przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Trwamy w zasadzie w okresie wielkanocnym i przygotowujemy się do zesłania Ducha Świętego. Święto, które kojarzy się ludziom różnie, ale mi kojarzy się z darami Ducha Świętego, a jednym z darów Ducha Świętego jest dar męstwa, który to ma pomagać nam, chrześcijanom, w wyznawaniu naszej wiary i w nieodstępowaniu od niej, nawet kiedy nasze życie jest zagrożone. I dziś Państwu nie będę opowiadał o wielkich soborach, tylko opowiem o męczennikach, o dwóch grupach męczenników, którzy choć żyli w różnych wiekach, bo jedni to VII wiek, druga grupa XXI, to jednak łączy ich więcej niż byśmy się spodziewali na pierwszy rzut oka i są dla nas pewnym wzorem. Postaram się nie rozgadać dużo we wstępie, choć o samych męczennikach będę mówił niedużo i będę Państwa chciał zostawić z refleksją, czy życiorys tych ludzi w jakiś sposób do Państwa przemawia. Często Polacy chwalą się, że Bitwa Warszawska należy tam do 10 czy 20 najlepszych, największych bitw, które zmieniły los ludzkości. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że były też inne bitwy niż Bitwa Warszawska, w końcu to jest jakaś grupa. Jedną z takich bitew, na pewno w pierwszej dziesiątce, była bitwa nad rzeką Jarmuk, gdzie wojska muzułmańskie zaatakowały Cesarstwo Wschodniorzymskie i starły się z bardzo dobrą rzymską, bo tak należy o Bizancjum mówić, rzymską armią zaprawioną w bojach, która była gotowa walczyć z tymi brudasami z Arabii i która wcześniej była zwycięska, bo dopiero co armia ta tak naprawdę wróciła z frontu, gdzie walczono z Persami, wielkim imperium, udało się z tymi Persami wygrać. W związku z tym nie byli to ludzie, którzy pierwszy raz widzieli miecz i widzieli pożogę wojny. Mimo to, że armia była gotowa, nie doceniała przeciwnika. Wiemy to między innymi dlatego, że istnieje podręcznik taki rzymski do prowadzenia działań wojennych. Był on po prostu napisany w Cesarstwie Wschodnim i żołnierze z niego korzystali, a zwłaszcza dowódcy. Tam były między innymi takie zapiski, jak z kim walczyć i dlaczego tak, a nie inaczej. Bardzo dobre dzieło, które pomagało dowódcom walczyć z różnymi rodzajami wrogów, no bo nie każdy zna się na wszystkim. I w tym dziele nie ma nawet słowa o Arabach. Arabowie bowiem byli traktowani przez wschodnich Rzymian jako dzikusy, które raz na jakiś czas może gdzieś tam najadą, a zaatakują jakąś karawanę, coś spalą, ale nie stanowią w żadnym stopniu jakiegokolwiek realnego zagrożenia. Dlatego nie trzeba się o nich martwić i przygotowywać do takich działań wojennych. Dlatego też to absolutne nieprzygotowanie do bitwy w skutkach okazało się tragiczne. Wprawdzie z samych opisów wiemy, że nawet w pewnym momencie wojska chrześcijańskie były w przewadze i część Arabów zaczęło uciekać do obozu i mamy takie piękne opowieści o tym, jak to ponoć kobiety, które w tym obozie zostały, zaczęły brać łuki i strzelać do swoich mężczyzn, krzycząc, że się ich wstydzą, jeśli nie są w stanie walczyć w imię Allaha. Oczywiście, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie, to nie ma znaczenia, bo jest całkiem romantyczna, ciekawa. Bardziej tu chodzi o to, że ona podkreśla to, że rzeczywiście w pewnym momencie tej bitwy było tak, że Arabowie mogli to wszystko przegrać. Natomiast nie przegrali, między innymi dlatego, że doszło do tragedii naturalnej, mianowicie przyszła burza pustynna, która dość szybko w tym czasie mogła najść i Arabowie byli absolutnie gotowi na takie rozwiązanie przyrodnicze, że tak powiem, a Rzymianie nie. Rzymianie w takiej sytuacji normalnie chcieli się wycofać, ale wycofać się nie dało. Do tego szybko zrobiło się ciemno, a jednak Arabowie także przyzwyczajone oczy mieli do tych, nazwijmy to, minimalnego oświetlenia na pustyni i tą przewagę wykorzystali, przewagę także terenu, bo część wojsk udało im się zepchnąć w z jakiegoś wowozu, część utopić w rzece i tak dalej. I ostatecznie doszło do całkowitego rozbicia armii rzymskiej. Co było wielką tragedią dla niedalekiej Jerozolimy, gdyż Jerozolima doskonale wiedziała o tym, że albo oni się wycofają, albo pójdą dalej. A jak pójdą dalej, to zaatakują Jerozolimę. W Jerozolimie przebywał wtedy cesarz Herakliusz. O Herakliuszu wiemy kilka ciekawych rzeczy. Przeczytam fragment z epoki o reakcji Herakliusza po tym, jak dowiedział się, że jego wojsko zostało zniszczone. Pogromca perskich pogan uległ niewiernym Saracenom. Mąż, który przewodził w każdej walce, gdzie potrzebna była jego osobista odwaga. Mistrz manewrów na polu bitwy. Człowiek, który 6 lat wcześniej potykał się z Halidem, mieczem Boga, na równych prawach i którego taktyczny geniusz pokonałby i zgniótł surowe męstwo arabskich wodzów. Nigdy nie poprowadził armii w pole przeciwko nim. Jego ręka i mózg uległy paraliżowi. Czyli człowiek, który normalnie był ze swoimi dowódcami, po prostu na tą wojnę się nie wybrał, gdyż uważał, że to jakieś niegodne jego może, jakaś mała banda przychodzi. Gdy zorientował się, że błąd popełnił, po prostu ucieka z Jerozolimy, płynie i to tak płynięto na północ, ale też część wojsk zszła piechotą, więc przemieszczają się do Konstantynopola, po drodze niszcząc większość takich małych twierdz, małych garnizonów, które gdzieś tam w tej dzisiejszej Turcji, można powiedzieć, a z mniejszej dzisiejszej Turcji była. To stworzyło taki pas ziemi niczyjej między Rzymianami, a późniejszym już Imperium Islamskim. Może państwo kiedyś będą o tym chcieli więcej poczytać. Rzeczywiście jest taki teren, gdzie tam nikogo nie ma. Właśnie to był ten początek. No ale ludzie zostają. I w takich sytuacjach, jak ludzie zostają, zawsze rodzą się naturalni przywódcy. A kto mógłby być naturalnym przywódcą w takiej sytuacji, kiedy święte miasto ma zostać zaatakowane? Oczywiście automatycznie, można powiedzieć, takim przywódcą staje się miejscowy biskup, który oczywiście, przypomnę, miał tytuł patriarchy. I znamy jego imię, nazywał się Sofroniusz. Sofroniusz był człowiekiem dość zaradnym. Pierwsze, co zrobił, to potajemnie wysłał relikwie Krzyża Świętego, które dopiero co tak naprawdę odzyskano od Persów do Konstantynopola na przechowanie. To pokazuje, że był człowiekiem, który bał się, że ci dzikusi wejdą do miasta i mogą te relikwie zbezcześcić. On oczywiście swoje myśli zostawił nam w pismach i będę kilka razy go przytaczał i zrobię to teraz. Dlaczego wojska Saracenów nas atakują? Dlaczego doszło do tylu zniszczeń i grabieży? Dlaczego nieustannie przelewana jest ludzka krew? Dlaczego ptaki niebieskie żerują na ludzkich ciałach? Dlaczego kościoły obrócone są w pyżynę? Dlaczego szydzi się z krzyża? Dlaczego Chrystusa brukają bluźniercze pogańskie usta? Mściwy i nienawidzący Boga Saraceni, ohydna, pustosząca plaga, tak jasno przepowiedziana przez proroków, opanowuje miejsca, które nie są im dozwolone, plądruje miasta, niszczy pola, palą wioski, podkładają ogień pod święte kościoły, burzą uświęcone klasztory, przeciwstawiają się bizantyjskim armiom posłanym przeciw nim, a w walce podnoszą wojenne trofea i ciągle zwyciężają. Sofroniusz widzi więc, że sytuacja jest, można powiedzieć, apokaliptyczna. I ma takie przeświadczenie, że dzieje się tu coś więcej niż tylko wojna. On to tłumaczy sobie w ten sposób. Dochodzi do jakiegoś grzechu i tak jak w Starym Testamencie Pan Bóg wysyłał przeciwko Izraelowi nieraz różnego rodzaju wojska, które miały ten lud starotestamentalny obudzić, tak, i lud miał powrócić do Boga, dla Sofroniusza właśnie czymś takim był islam. No ale z jakich grzechów może ten Sofroniusz chciał, abyśmy się nawracali? Przeczytam państwu kolejny fragment takiej właśnie apokaliptycznej wizji tamtego czasu. Tak więc Pan Bóg dał im, czyli muzułmanom, potęgę, aby zajęli chrześcijańskie ziemie, nie dlatego, że ich kocha, lecz z powodu warcholstwa chrześcijan. Coś podobnego nigdy nie zdarzyło się i nie może się zdarzyć przez wszystkie pokolenia ziemi. Dlaczego bowiem mężczyźni wkładali ubrania cudzołożnych kobiet i prostytutek, przystrajali się jak kobiety i otwarcie stawali na placach i rynkach miast, porzucając przyrodzone praktyki, aby oddawać się nienaturalnym. Podobnie kobiety robiły to samo, co mężczyźni. Ojciec, syn i brat współżyli z jedną kobietą, która dotykała każdego krewnego. Z tego powodu Bóg wydał ich w ręce barbarzyńców, to znaczy z powodu ich grzechu i smrodu. Kobiety będą się zanieczyszczać przez mężczyzn, którzy są już nieczyści, a synowie Izmaela będą rzucać losy o nie. No, ponieważ ta informacja o tym, że wojska arabskie kochają kobiety z Bizancjum, nie była taka dość mocno propagandowa. To było raczej prawdą. Znaczy, w ogóle prorok Mohamed pozwolił na posiadanie niewolnic seksualnych, które zdobywa się w boju, i mamy opisy kobiet bizantyjskich z tego czasu według muzułmanów. To jest bardzo ciekawe, bo gdy czytamy takie teksty, jak powinna wyglądać kobieta bizantyjska, dobra, w Bizancjum, to mamy, że powinna być skromna, powinna być pobożna, powinna być dobrą matką i tak dalej. Taka propaganda chrześcijańska. A gdy czytamy propagandę z tego samego czasu, muzułmańską, to mamy informację, jakie są kobiety w Bizancjum. Rozpustne, blondynki, chętne ciągłego współżycia. Tak Arabowie wyobrażają sobie te kobiety, które mają zdobyć. I dlatego chcą ją zdobyć. Oczywiście, niestety, w listopadzie 636 roku muzułmanie przystąpili do oblężenia murów Jerozolimy i po kilku miesiącach, bo raptem wiosną 637 roku, takie zmożone głodem, zdesperowane miasto się poddaje. Mając nadzieję, że uda się jakoś wynegocjować pokój i pewną wolność, także wolność religijną. To było dość ważne wydarzenie, dlatego z Medyny do Jerozolimy udał się kalif Umar, żeby osobiście przyjąć kapitulację tego miasta. Ujrzał on między innymi Bazylikę Grobu Pańskiego. To był piękny, olbrzymi kompleks budowlany. On teraz trochę inaczej wygląda, jak państwo byli. Zbudowany to był 330 rok przez Konstantyna. I też w nim taka zazdrość się wrodziła. Ta zazdrość później będzie skutkowała tym, że muzułmanie zbudują słynną kopułę. Tą taką, gdzie niby Mahomet został wzięty do nieba. Właśnie, żeby ona górowała nad tą Bazyliką Krzyża i Bazyliką Męki Pańskiej. Kalif przyglądał się nowemu miastu, a zostało zapisane. Był w brudnej szacie z wielbłądnej sierści i okazywał diabelskie pozory. To są oczywiście nasze chrześcijańskie zapiski, tak? Sofroniusz o nim pisał. Oto jest niewątpliwie owa ohydna, pustosząca plaga, o której głosił prorok Daniel w miejscu świętym. No i w Jerozolimie dzieją się rzeczy straszne, mianowicie mimo, że islam oczywiście głosi wolność religijną, czyli albo przyjmujesz islam, albo płacisz im taki podatek, no to ten podatek podatkiem, ale muzułmanie niszczą kościoły, muzułmanie gwałcą, muzułmanie niszczą krzyże. To jest ogólnie rzecz biorąc zapisane zarówno w tych źródłach arabskich, jak i naszych, że no, krzyże były niszczone wszędzie, łącznie z tym, że ktoś miał krzyżyk, że tak powiem, na jakimś sznurku, czy też na czapce, bo były na przykład procesje jakieś takie pokutne, z krzyżami się chodziło, to muzułmanie to niszczyli, bo nie znosili krzyża, bo dla nich krzyż jest znakiem kłamstwa. Bo przypominam państwu nasze ostatnie spotkanie, muzułmanie twierdzą, że Jezus nie umarł na krzyżu, dlatego jeżeli mamy krzyż, to oni twierdzą, że to jest kłamstwo. Kłamstwu trzeba się oczywiście mocno przeciwstawiać. No i muzułmanie idą dalej, chcą iść do Egiptu, ale po drodze jest Gaza. Ja to nie mówię dlatego, że jest taki problem polityczny teraz, ale mamy Gazę. I tam w tej Gazie rzeczywiście zdarza się rzecz ciekawa, gdyż grupa między około 60 żołnierzy staje oporem i wykorzystując przewagę terytorialną, znajomość terenu, inne takie rzeczy, bardzo mocno prowadzi taką wojnę partyzancką. O tej wojnie nie wiemy nic. To znaczy wiemy tylko, że byli wrzodem na, nazwijmy to, miejscem, gdzie plecy swoją szlachetną nazwę tracą, wojsk arabskich. No i oni się bardzo długo tam bronili, co nie wiemy znów, co znaczy bardzo długo. Tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, nie wiemy, ale wiemy, że wzbudzali dość sporą grozę, a także dość spore zamieszanie wśród wojsk arabskich, które ten teren w stronę Egiptu, jak idąc, chcieli mieć już opanowane. Oni oczywiście no, nie byli w stanie bronić się w nieskończoność, więc zostają złapani, mimo że jak mówiły źródła, walczyli dzień i w nocy, nieprzerwanie zabijając wielu Saracenów, bo dokładnie tak mówiły źródła. Dowodził tymi wojskami egipskimi No, oczywiście państwu to nic nie powie, Amar ibn al-Asa, który był między innymi tym dowódcą pod Jarmukiem. I on, idąc tam w stronę tego Egiptu, ostatecznie doprowadził do tego, że żołnierze ci zostali złapani. On był pewien szacunku, bo muzułmanie tak mają, że są troszeczkę, oni szanują siłę, nie? Tak samo Turcy nigdy nie uznali rozboru Polski nie dlatego, że nas lubili, tylko po pierwsze nie lubili Rosjan, ale po drugie też mieli w pamięci, jak myśmy się z nimi potykali i nas szanowali. I tutaj także dochodzi do pewnego szacunku. Ci żołnierze są sprowadzani przed oblicze tego dowódcy, który proponuje im przejście na islam. To jest, proszę państwa, norma. To znaczy, to się będzie jeszcze działo wielokrotnie, potem z Iberami, z innymi plemionami. To jest norma. Jeżeli taki dowódca brał takich żołnierzy, którzy przed chwilą dopiero przelewali krew z jego żołnierzami, proponował im przejście na islam, oni się na to godzili, tam w ogóle nie trzeba było w nic wierzyć, tylko trzeba było ten islam uznać, to wtedy oni stawali się nasi. No i ten arabski dowódca stwierdził, że warto takich ludzi mieć przy sobie i zaproponował im, aby wyparli się Chrystusa i przeszli na islam. Oni wszyscy odmówili, absolutnie wszyscy. Wobec czego zostali oddelegowani do więzienia w Jerozolimie, gdzie zamknięto ich w ciemnicach i tam mieli przemyśleć sobie swoje postępowanie. Ponoć, oczywiście tutaj mamy to też jako tylko i wyłącznie jedynym źródłem, który to potwierdza, to są właśnie te wspomnienia Sofroniusza. Ponoć Sofroniusz do nich chodził potajemnie i umacniał w wierze. Sofroniusz ogólnie umacniał w wierze swoich braci, a także pomagał powrócić do chrześcijaństwa niektórym, którzy wyznali islam, za co ostatecznie straci głowę. To tak już spoilerując, bo on nie będzie tutaj naszym głównym bohaterem, ale ci nieznani z imienia żołnierze. Po ponoć 10 miesiącach Amr, czyli ten dowódca, nakazał, aby wyprowadzono żołnierzy na zewnątrz, zaproponowano im znowu wyparcie się swojej wiary, jeśli zgodzą się zaprzeczyć, że Chrystus jest Bogiem, mają zdjęte być im kajdany, mają być odesłani z wielkimi honorami, ale powiedziano im, że jeżeli odmówią, to zetną na ich oczach dowódcę i 10 losowo wybranych żołnierzy. Miała być to pewna prowokacja, która miała zmusić ich do zmiany, ale ta prowokacja się nie udała, wobec czego dowódca i 10 losowych żołnierzy zginęło. Można tak ładnie, cytując źródło, nie poddali się jego rozkazom, tylko wszyscy razem wyznali wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po miesiącu znów Amr do nich wraca i kolejny raz bierze ich przed swoje oblicze i mówi do nich. I mam tutaj zapisane słowa, które państwu przeczytam. Jacy uparci jesteście, skoro odmawiacie podporządkowania się naszym obrzędom. Podporządkujcie się nam, a będziecie mieli swoje żony i synów. Będziecie nam równi i darzeni szacunkiem, jak jedni z nas. Lecz jeśli tego nie uczynicie, wy również będziecie cierpieć tak, jak cierpieli wasi towarzysze broni. Święci męczennicy orzekli wówczas do niego. Nikt nie może oddzielić nas od miłości Chrystusa, ani żony, ani synowie, ani całe bogactwo tego świata. Jesteśmy bowiem sługami Chrystusa, Syna Bożego żywego. Jesteśmy gotowi umrzeć za tego, który umarł i zmartwychwstał za nas. Cytując dalej źródło. Kiedy najokrutniejszy Ambrus to usłyszał, ogarnął go gniew, jego twarz się zmieniła, po czym rozkazał, aby tłum Saracenów otoczył świętych męczenników Chrystusa i w ten sposób niegodziwie ich zabił za pomocą różnych mąk z powodu ich wiary w Chrystusa. Wobec tego mamy tu informację, że straszono ich jeszcze tym, że nigdy nie zobaczą swoich żon, a może ich żony kiedyś zginą przez nich, przez to, że chcą dalej wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. A teraz zróbmy mały przeskok. Jest XXI wiek. Istnieje internet, istnieje telewizja. Wszyscy wszystko wiedzą, gdzie się coś dzieje i istnieje też ISIS. ISIS jest to jednostka terrorystyczna, która jest związana z wojowniczym islamem. Tak sobie ładnie to powiedzmy. W 2015 roku około 21 koptyjskich pracowników, okazuje się, że 20 było tylko koptami, czyli było Egipcjanami, a jeden to był jakiś chrześcijanin z Gany, Matthew Aringa, o którym wiemy, że najprawdopodobniej był baptystą, ale może nie był baptystą, może był innym protestantem. Oni oczywiście, jak każdy człowiek, chcą zarabiać na rodzinę, zostają takimi robotnikami i wyjeżdżają do Libii. Tam mają pracować i wysyłać pieniądze swoim rodzinom w ogóle, bo niektórzy mieli dzieci. Byli to głównie tacy biedni robotnicy. Oni należeli do właśnie kościoła koptyjskiego, tego ortodoksyjnego kościoła koptyjskiego w Egipcie, z którym kościół katolicki jest w związku, w którym można uznać taki, najłatwiej opisać tym facebookowym śmiesznym tekstem, to skomplikowane. Bo my jesteśmy w jedności, ale nie jesteśmy w jedności. To znaczy można iść tam na przykład na mszę i to nie jest grzech, ale jednocześnie no nie do końca wierzymy w to samo. To skomplikowane. No ale mamy do nich duży szacunek, oni do nas w sumie też. I co się dzieje? W grudniu 2014 roku i w styczniu 2015 ci bojownicy, bo to nie wiadomo do końca kiedy ich porwali, gdzieś na przełomie, porywają tych robotników i przetrzymują ich kilka tygodni w skandalicznych warunkach. Biją, nagrywają, opluwają, głodzą, straszą, wszystko robią i mówią im tylko jedną rzecz. Wyrzeknijcie się waszej wiary, a będziecie wolni. Oni odmawiają, wszyscy odmawiają. Wszyscy z tego kościoła ortodoksyjnego. A ten jeden protestant, którego oni w ogóle, bojownicy islamu, nie wzięli za chrześcijanina, bo jak zobaczyli, że nie jest Egipcjaninem, to myśleli, że jest albo poganinem, albo muzułmaninem. I chcieli go wypuścić. Takie są na tą chwilę informacje, że tak to było. A on powiedział, ich Bóg jest moim Bogiem. I został. Mężczyźni ci 15 lutego 2015 roku zostali wyprowadzeni na plażę nad Morzem Śródziemnym. Byli ubrani w te same stroje, pomarańczowe. Terroryści byli ubrani na czarno. Prowadzono ich wzdłuż plaży, przed kamerami, które były specjalnie ustawione, żeby to nagrać. A następnie wszyscy zostali zarżnięci nożami na oczach kamer i można sobie to obejrzeć. ISIS nazwało ich, że to są ludzie krzyża i giną za swoją wiarę. Ponoć część z nich, według świadków, mówiła Ya Rab Yesu, czyli Panie Jezu. Ja może to źle przeczytałem, bo to jest po koptyjsku. Natomiast mówiła, wyznawała wiarę. Akt szczelisty to się nazywa. Dla kościoła koptyjskiego stali się od razu męczennikami. Zostali w zasadzie tydzień po śmierci kanonizowani przez Tawadrosa II. To jest obecny taki papież koptyjski, ich patriarcha. Ale co ciekawego dla nas, co jest po prostu fenomenem i to jest dla mnie najważniejsze, jedno z najważniejszych punktów tak naprawdę pontyfikatu papieża Franciszka, o którym się prawie nie mówi. Papież Franciszek w 2023 roku wpisał ich do tak zwanego martyrologium kościoła katolickiego. Czyli uznał ich za świętych męczenników kościoła katolickiego i my się możemy do nich modlić. 20 koptów i jednego protestanta, którzy w kościele katolickim nigdy nie byli. Pewnie. Dlaczego? Bo w chrzcie i w męczeństwie byli jak katolicy. To nam wystarczy. Fenomenalna historia, wręcz można powiedzieć, że się płakać chce, jak się o tym mówi. Męczennicy, proszę państwa, z VII wieku, ci z Gazy, którzy nie wyrzekli się Chrystusa do końca i męczennicy koptyjscy, nazwijmy ich tak, z XXI wieku, którzy nie wyrzekli się Chrystusa do końca. Duch Święty tam działał, duch męstwa, wyznawania wiary. Życzę Państwu dobrego zesłania Ducha Świętego.